Kochani, słyszeliśmy w tym wierszu, że dla większości z was sala drzwi do kaplicy jest zamknięta. Chciałbym was więc zaprosić na taką wirtualną podróż, na wirtualną drogę razem z Elizeuszem. Zanim wejdziemy do czasu Adwentu, co jest już w przyszłym tygodniu, chciejmy jeszcze przez chwilę uczyć się od proroka Elizeusza. Właściwie będzie to taka podróż Naamana w stronę Elizeusza. Będę czytał z dwóch miejsc, z Nowego Testamentu, z Ewangelii Łukasza, 4 rozdziału, 27 wiersz, a później z 2 Księgi Królewskiej, z 5 rozdziału, od 14 wiersza. Pan Jezus w swoim pierwszym kazaniu powiedział następujące właściwie zdanie: i wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. A teraz wyjątek z tego spotkania Naamana z Elizeuszem od 14 wiersza 5 rozdziału 2 Królewskiej. Odszedł więc Naaman i zanurzył się 7 razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. A teraz zechciej przyjąć dar wdzięczności od twego sługi. 18 wiersz. To jedynie niech Pan Bóg tylko przebaczy twojemu słudze, czyli Naamanowi, kiedy Pan mój, król Aramu, wchodzi do świątyni Rimona, aby tam oddać pokłon, opiera się na moim ramieniu. Wtedy i ja muszę oddać pokłon w świątyni Rimona, podczas gdy król oddaje pokłon. Tę jedynie czynność niech Pan Bóg mi przebaczy. Elizeusz mu odpowiedział: idź w pokoju. Tyle z Bożego Słowa. W tym pierwszym kazaniu Pan Jezus wspomina na proroków Eliasza i Elizeusza, a wspomina też na dwóch ludzi nienależących do narodu izraelskiego, na ludzi z pogan, a to jest ta wdowa ze Sarepty i później ten wielki, wysoki dowódca Naaman. Myślę, że właśnie przypomnienie tych dwóch osób, którzy nie należeli do narodu izraelskiego, spowodowało, że słuchacze weszli w wielki gniew. Wypchnęli Jezusa ze synagogi, ale nie tylko ze synagogi, wypchnęli go za miasto z myślą strącić go w dół, aby nie istniał. Naaman był znamienitym rycerzem, wielce poważanym w swoim narodzie. A jednak śmiertelnie zachorował na chorobę trądu, która w Biblii jest tak przekonującym symbolem grzechu. Król Aramu, czytaliśmy, że sobie go wysoko cenił, a takich osobowości uczciwych, zdolnych jest zawsze mało. Człowiek ten porusza się w najwyższych kręgach, jest otoczony bogactwem, sławą, mocą, ale gdzieś tam w skrytości, pod tym rycerskim ubraniem, jest tam ta biała plama, która stale się powiększa i która stale przypomina temu Naamanowi: jestem śmiertelną chorobą i nie opuszczę cię, dopóki nie umrzesz. I to jest straszna rzeczywistość. Myślę, że ten człowiek by nigdy nie miał czas ani ochotę zastanawiać się nad tym, czy Bóg, któremu się kłania, Bóg, który nazywa się Rimon, czy jest tym właściwym Bogiem, albo czy Bóg narodu żydowskiego jest tym jedynym żywym, prawdziwym. Ale ta plama na jego ciele, ta rzeczywistość tej niebezpiecznej choroby złamała honor i tego rycerza Naamana i dała mu czas, ale dała mu przede wszystkim przyczynę, aby zaczął się nad tymi rzeczami w swoim życiu zastanawiać. Każda poważna choroba w każdym czasie zmusza człowieka do głębszego zastanowienia się nad swoim życiem. Myślę, że zgadzacie się ze mną. Pamiętam, jak nasz najmłodszy premier czeski, Stanisław Gross, zachorował na nieuleczalną chorobę. I miał taką możliwość, Bóg mu ją darował, że spotkał się z wierzącymi ludźmi. Kilka razy rozmawiał z kaznodziejem Danielem Heczkiem o rzeczach życia i śmierci, o rzeczach wieczności. Co prawda, pan Gross zmarł jeszcze w młodym wieku, ale świadectwo, które powiedział przed całym narodem o tym, że wydał swój żywot Jezusowi, pomimo tego, że był przez media i przez wielu polityków wyśmiany, niezrozumiany, to on mógł odchodzić na wieczność z tą możliwością bycia oczyszczony od wszelkich grzechów i wszelkich win. Słyszałem też świadectwo jednego wierzącego lekarza, który podczas długoletniej swojej pracy czas od czasu oferował ludziom modlitwę. Niektórzy za tą modlitwę podziękowali, a niektórzy nie życzyli sobie, aby w ich obecności modlił się lekarz za ich życie. Dzisiaj, w czasie pandemii, jeżeli ten lekarz komuś zaproponuje modlitwę, jeszcze się nie stało, żeby ktoś odmówił. Pan Bóg, myślę, nie karał chorobą Naamana. Przecież był to uczciwy człowiek, był to człowiek, który wiele dobrego zrobił dla swojego narodu. Nie zgadzam się z tym twierdzeniem, że to Bóg posłał w obecnym czasie taki sąd przez pandemię na świat. Pandemia, podobnie jak kiedyś ten trąd, atakuje nie tylko złych ludzi, ale atakuje i ludzi sprawiedliwych, tych, o których Biblia mówi, że są znamienici ludzie. Odwrotnie, ja wiem, że Pan Bóg posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, właśnie po to, aby ratować ten świat, nie aby go sądzić. Naaman na pewno nie pomyślał, że tą dziewczynkę, którą przed laty przyprowadził dla swojej żony, aby była służącą, aby krzątała się koło kuchni, pomagała swojej mamie, że właśnie ona stanie się tą bohaterką, która pokazała na sposób, jak uratować życie swojego pana. Widzimy tutaj, że Bóg może użyć sobie takie kruche, nieznaczne naczynie do tego, aby dom tego dowódcy nie tylko był zdrowy, ale żeby w końcu konwertowali na żydowską wiarę, aby uczciwali tego prawdziwego, żywego Boga. Przed wielu laty jeden amerykański misjonarz był powołany do służby w Indii, do tego narodu, gdzie duchowe potrzeby są do dzisiaj stale olbrzymie. Krótko na to, kiedy przeprowadził się do Indii, zachorował i musiał znaleźć się w oddziale szpitalnym, tam, gdzie leczą się ludzie na gruźlicę. Tak sobie stawiał to pytanie: Panie, dlaczego musiała spotkać mnie taka choroba? Przecież chciałem ewangelizować, chciałem ludziom mówić o Jezusie. Ale będąc w tym szpitalu, powiedział sobie: więc będę opowiadał ludziom o Jezusie tutaj, w tym szpitalnym środowisku. Ale nikt go nie chciał słuchać. Proponuje traktaty ewangelizacyjne z wierszami biblijnymi. Nikt nie chciał od niego wziąć te traktaty. Ich postój do tego misjonarza był następujący. Co tutaj ten bogaty Amerykanin zabiera miejsce w łóżku, miejsce, które mogło być przygotowane dla jakiegoś, przydzielone dla jakiegoś chorego Hindusa. I to był ten powód, że nie chcieli od niego nic zebrać. Pewnej nocy jeden bardzo chory człowiek potrzebował iść na toaletę, ale był tak słaby, że nie doszedł. Zanieczyścił siebie, zanieczyścił pokój. Pielęgniarki były bardzo nagniewane, że musiały taką pracę wykonywać w środku nocy. Na drugą noc ten sam pacjent znów potrzebował iść, ale był słaby. Znowu się przewrócił na ziemię. Wtedy ten misjonarz wstał ze swojego łóżka, podniósł go, zaprowadził go do łazienki, zaczekał na niego i pomógł mu znowu wrócić z powrotem do tego łóżka. Ta noc zmieniła nastrój i zanim odszedł z tego oddziału, niektórzy nawrócili się do Chrystusa. Dziś byśmy powiedzieli, był to empatyczny misjonarz, który swoim współczuciem, praktyczną pomocą otworzył drzwi do serc tych pacjentów. Taką samą empatią ta dziewczynka służąca, ta niewolnica radzi żonie Namana, żeby poszedł do proroka z jej narodu. I Naaman idzie. Co prawda, nie idzie do proroka, ale idzie do króla. No bo przecież taki lekarz, który w stanie jest uleczyć tą niewyleczalną chorobę, na pewno musi gdzieś przebywać w bliskości króla. Przypomina mi to zdarzenie narodzenie Jezusa, kiedy to mędrcy idą, no i szukają tego nowonarodzonego króla u Heroda, na dworze królewskim. Ale tak jak Elizeusza nie było u króla Izraela, tak Jezusa nie było u Heroda. Możemy się tutaj przez chwilę zatrzymać, aby wziąć jakąś lekcję z tej właśnie sytuacji. Izrael ma wielkiego proroka, wielkiego męża Bożego, który był w stanie czynić wielkie cuda i niektóre z nich już uczynił. Ale ludzie w tym narodzie żyją w taki sposób, jakby tego proroka tam między nimi nie było. Król izraelski tworzy konspirację o tym, że wojsko aramejskie szuka jakąś zaczepkę, aby wkroczyć do walki. Król na znak smutku, rozpaczy, bezradności rozdziera swoje szaty, a Elizeusz, kiedy o tym się dowiaduje, prostym sposobem mówi: po co go nie zaprowadzisz do mnie? Czy czujemy ten absurd i tego dzisiejszego świata? Tym naszym dzisiejszym Elizeuszem jest przecież Jezus Chrystus, który powiedział: pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja dam odpocznienie duszom waszym. Jezus powiedział w swoim pierwszym kazaniu, że było wiele trędowatych w Izraelu, a jednak przed domem Elizeusza nie było kolejki tych chorych ludzi z prośbą o uleczenie, o uzdrowienie. Był to poganin, który jako pierwszy i właściwie jako jedyny przychodzi do Elizeusza i prosi o pomoc. Dokładnie tak, jak Boże Słowo mówi, że ci pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi. Myślę, że to najwięcej nagniewało Żydów, że Jezus w swoim kazaniu powiedział, że przyszedł tutaj, aby przejawić łaskę, niezależnie na tym, czy ktoś pochodzi z narodu żydowskiego, czy jest poganinem. Nie nawiązał na tradycje, na dobre zwyczaje, ale jest czuły na prawdziwe potrzeby ludzi, grzeszników. We wszystkich kościołach przejawia się to, że właśnie ci nowonawróceni ludzie, ci mają największą tęsknotę po społeczności z Bogiem, a są tymi, którzy oczekują i doczekają się nawet cudów, wielkich cudów w swoim życiu, ponieważ są pragnący. Dlaczego nie było tam kolejki przed Elizeuszem? Podobnie jak Izrael żył swoim życiem, które nie było ani letnie, ani zimne, ani gorące. Było to letnie życie, do którego włączyli wiele tych pogańskich zwyczajów, nawet pogańskich bogów. Tak niestety, taka jest odpowiedź i dla Kościoła dzisiaj. Zbyt wiele racjo, rozumowania, a mało mocy i zaufania Jezusowi. Jeżeli ma dojść do jakiegoś oczyszczenia, do zmiany w naszych krajach, to na pewno musi zaczynać się od Kościoła. Od jego podejścia do głowy Kościoła, do Jezusa. Naaman miał jakąś wyobraźnię, w jaki sposób miałby być uleczony z tego, żeby być zdrowy. Ale z tej jego wyobraźni nic nie pozostało. Elizeusz mówił mu, idź i zanurz się w wodach Jordanu 7 razy. Tak jak na wstępie powiedział Robert, że Bóg jest mocny, ale my potrzebujemy zrobić te kroki posłuszeństwa. Kroki, które prowadzą w stronę, gdzie nam może wydawać się, że to jest coś nie do pokonania. Z początku Naaman broni się tym, że wody przecież w jego kraju są o wiele czystsze, o wiele piękniejsze. Ale na koniec wystarczyła ta pokora. Dlatego, że Bóg pysznym się sprzeciwia, ale pokornym daje łaskę. Pokora prowadzi nas do oczyszczenia, do uzdrowienia od grzechów, od brudu naszych myśli. Taki nastrój i dzisiaj, myślę, że panuje między nami. Takie zrozumienie, czy Jezus naprawdę może mi pomóc? Dzisiaj przecież mamy psychologów, mamy wiedzę, mamy lekarzy, lekarstwa. Bez pokory, bez skinienia głowy, bez skinienia kolan przed Jezusem nie będzie większej Bożej mocy. Kto zachęci naród, aby upokorzyć się przed Bogiem? Kto, jeżeli nie Kościół? I chciałbym dołożyć jeszcze jedną myśl. Myśl związaną właśnie z tym, że Naaman nie został tylko uzdrowiony na ciele, ale jego uzdrowienie było i duszy. On zrozumiał, że kłania się i czci obcego, martwego Boga. On zdecydował się, że pokłoni się, oddaje ofiarę żywemu izraelskiemu Bogu. Kto mu w tym względzie pomógł, że tak szybko robi taką decyzję? Myślę, że było to właśnie to przykładne życie tej dziewczynki, u której obserwowali jej relacje względem izraelskiego Boga. Myślę, że ona była tym pięknym świadectwem do tego, aby podjął właśnie Naaman tą decyzję jeszcze w czasie, kiedy chciał zapłacić za to uzdrowienie Elizeuszowi. Ale uświadamia sobie, że jego pozycja, jego bliska współpraca z królem będzie wytwarzać sytuację, kiedy razem z królem pójdą do świątyni Rimona, aby się tam pokłonić. I prosi Elizeusza, czy byłoby możliwe, aby mógł to czynić ciałem, ale na pewno nie sercem. Elizeusz nie nakłada na niego żadne obowiązki zakonu. Elizeusz wie, że to jest człowiek, który rozpoczyna tą drogę za Bogiem i życzy mu to piękne życzenie, to piękne wysłanie. Idź w pokoju, idź w pokoju. Żyjemy dzisiaj w takim świecie, który jest bardzo daleki od biblijnych zasad, jak w dziedzinie moralki, małżeństwa, rodziny, w dziedzinie biznesu, stosunków międzyludzkich. I jest wprost niemożliwe zmienić wszystko w jednej chwili. Ale to podstawowe, kto chce naśladować Boga, iść w pokoju, mieć ten pokój w swoim sercu, żyć tak, by tego pokoju nie stracić. Jako Kościół straciliśmy wiarę w Bożą moc. I pomimo tego, że jest wiele potrzeb, problemów, ale jest mało pokory. Jest tu ale Jezus, który ma stale tą samą moc, aby nasze życie zostało odnowione. Odnowione tak, aby nasze świadectwo, choć nieznaczne, pokazało ludziom idącym na wieczne zatracenie tą możliwość zasadniczej zmiany w ich życiu. A jeżeli udało się to Naamanowi, na pewno jest to możliwe dla każdego człowieka. Amen.